Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Jaki jest świat osoby chorej na schizofrenię? W artystyczny sposób przedstawiają to fotografie Agnieszki Kardasz, której ojciec cierpi na tę chorobę. Wystawa jej zdjęć została otwarta w Centrum imienia Zamenhofa w Białymstoku. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Choroby psychiczne są coraz częściej przyczyną niepełnosprawności i w dzisiejszym programie Bez Barier opowiemy, czym jest schizofrenia i jak można z nią żyć pełnią życia. Zapraszam.
Bez barier.
Na prezentowanych zdjęciach mój tata staje się przedstawicielem osób odbierających otoczenie inaczej niż większość z nas, bo schizofrenia wpływa znacząco na postrzeganie świata, siebie i innych. Wpływa na jakość życia chorych i ich bliskich. Tak mówi pochodząca z Białegostoku, a mieszkająca teraz w Paryżu Agnieszka Kardasz. Artystka pokazuje swoje fotografie na wystawie Schizofrenia w Centrum imienia Zamenhofa w Białymstoku. Jaki jest świat chorującej osoby? Pytał o to Andrzej Bajgus.
To zdjęcie takie trochę, powiedziałbym, witkacowskie.
To jest moje zamyślenie.
Adam Kardasz, ojciec artystki, bohater wystawy.
Twarz jest taka jakby zmęczona.
Oczy są tutaj głównym elementem.
Agnieszka Kardasz, artystka.
Właśnie w oczach widzimy wpływ leków po prostu.
Tak. A tak, to jest tutaj widoczne. Cechą charakterystyczną tej choroby jest to przyjmowanie leków, które powodują to, że oczy są takie, a nie inne.
Czyli jakie?
Czyli takie zamglone.
Trochę nieobecne.
Trochę nieobecne, tak. Trochę mokre. W ogóle przy tej chorobie jest tak, że człowiek jest często w takim stanie, jakby płakał. Oczy schizofrenika są bardzo wyraźne, łatwo rozpoznać chorobę. Ten, kto nie miał nigdy do czynienia z schizofrenikiem, to od razu zobaczy, że coś jest nie tak, patrząc właśnie w oczy.
Tu jest pani tato, ale są też wokół liczne zdjęcia dziecka.
Tak, to zdjęcie znalazłam u dziadków rodziców taty i jest na nich oczywiście tata, jak był małym chłopcem. I jest to takie zestawienie na zasadzie kontrastu, jak było kiedyś, jak jest teraz. Dla mnie najbardziej widocznym jest takie przesłanie, że pomimo całej tej choroby i całej tej różnicy i tego, jak ona potrafi zmienić osobę, nadal w środku osoba chora jest nadal człowiekiem, co niestety czasami umyka ludziom. I właśnie chodzi tutaj o to, że w środku nadal jest ten chłopiec, jest ta zdrowa osoba. No tylko,
zdrowa, uśmiechnięta osoba.
Tylko niestety musi się zmagać z dodatkowymi problemami.
Te zdjęcia są lekko rozmazane, zamglone, czy właśnie...
To taki jest świat schizofrenika właśnie, że zamazany jest wyraźnie, szaro, czarno-biały, tylko brak kolorów. Początek to stany lękowe. Człowiek czuje się bardzo niepewny w swojej chorobie.
Głównie widać oczywiście mojego tatę. Czasami się pojawia też moja mama, która oczywiście ma duży wpływ na nasze życie i jest dużym wsparciem. Jeżeli chodzi o miejsca, to głównie jest nasz dom w Białymstoku i okolice. Ponadto jest jedno zdjęcie z przeszłości, jeszcze sprzed choroby. Widać tutaj mnie, moją siostrę i tatę. Chyba się bawiliśmy.
Bawiliśmy się.
Tak.
Czy ten świat sprzed choroby był zupełnie inny?
Tak. Ten świat sprzed choroby był bardziej kolorowy. Człowiek był bardziej zaangażowany w to, co robił. Większa też ilość znajomych, natomiast już w trakcie choroby to się bardzo zmieniło. To znaczy tak, że już te kontakty zostały niektóre urwane. Żeby nie rodzina, to wie pan, można by powiedzieć, że człowiek był samotny, a nie jest, bo mając taką córkę jak Agnieszkę, także nie jestem odosobniony w chorobie.
A jakby pan chciał, żeby ludzie z najbliższego otoczenia, ale też i z dalszego względem pana postępowali, wiedząc, że pan choruje?
Wystarczy, żeby się uśmiechali i byli szczerzy w tym, co mówią.
Wydaje mi się, że to, co pokazuje, jest bardzo osobistym doświadczeniem. To jest spojrzenie córki, która przez ponad 20 lat obserwowała chorego ojca. I w żaden sposób nie próbuję tutaj wyjaśniać ani nikogo nie edukować, tylko po prostu pokazuję swoje obserwacje na temat tej choroby.
Czy to jest rzeczywiście tak, jak pan też widzi świat?
Córka oddaje bardzo dobrze, jak ja postrzegam świat, właśnie za pomocą tych fotografii. Chcieliśmy po prostu wystawę też jakby oswoić schizofrenię, bo wiadomo, jakie są stereotypy w naszym społeczeństwie, że to jest człowiek nie do życia, agresywny. Tak nie jest. są zaraz nowsze leki. Człowiek może już praktycznie, no nie wiem, na 100% może nie funkcjonować w świecie, ale może być przydatny, może być przydatny w domu, w pracy, może pracować. No najogólniej mówiąc, może żyć.
Na tym zdjęciu jest?
Jest tata. Bardzo zależało mi na tym, żeby nie przedstawiać tej choroby jako czegoś jedynie negatywnego. To nie jest tak, że całe dnie się siedzi i płacze. Dlatego zależało mi na tym, żeby pokazać też zdjęcia, powiedzmy, normalności, o ile coś takiego istnieje. I dlatego też dołączyłam parę portretów, na których widać, mam nadzieję, szczęście. Jest to tata za oknem, za szybą, jest uśmiechnięty i patrzy w obiektyw, czyli na odbiorcę.
Obraz jest rozmazany.
Tak. Ja często stosuję taką technikę, osobiście bardzo ją lubię, ale to zdjęcie jest połączone z tym tutaj obok. Jest to szyba, okno i zależało mi na tym po prostu tak ze wspomnień. Zawsze kojarzyłam taty, który jest w domu, czeka i dlatego tak zdecydowałam się na przedstawienie taty czekającego, wyglądającego za okno.
Pani powiedziała, że nie chciała pokazywać wyłącznie w negatywnym świetle, bo wiadomo, że ta choroba to jest trudna sprawa. A czy paradoksalnie byłoby coś takiego, co dzięki chorobie pan zyskał?
Tak. Najbardziej to się nauczyłem cierpliwości w związku z moją chorobą. Takiej cierpliwości i przekonania, że będzie dobrze. Może nie teraz, może nie za tydzień, ale będzie dobrze. I bardzo duża rola rodziny w tym, żeby wrócić do normalności. Osoby najbliższe, przyjaciele pomagają mi przy zaciężeniu tej choroby i w codziennym zmaganiu się z nią. Cieszę się, że mam taką żonę i takie córy, bo mam dwie córy. Poprzez właśnie te Agusi zdjęcia, jakbym bardziej uczestniczył w tym, co się teraz dzieje. Czuję, że żyję. Nie?
Z artystką Agnieszką Kardasz i jej ojcem Adamem Kardaszem rozmawiał Andrzej Bajgus. Na razie wystawa pod tytułem Schizofrenia z powodu pandemii nie jest dostępna dla zwiedzających. Niebawem będzie ją można obejrzeć online na stronie centrumzamenhowa.pl. A o to, czym jest schizofrenia, zapytałam naszego dzisiejszego gościa, którym jest pani Magdalena Piekara, terapeuta klubu pacjenta Przystań, prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku.
Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym. Chorobą psychiczną, która jest związana z błędnym postrzeganiem rzeczywistości, często prowadzącym do psychozy. Należy do chorób psychicznych, które związane jest z rozwojem cywilizacyjnym, chociaż to nie znaczy, że nigdy jej nie było, bo ona była wcześniej również. Ale teraz wzrasta liczba osób chorych na schizofrenię i dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Najczęściej rozwija się w wczesnej dorosłości.
To jest choroba dziedziczna, czy wynika po prostu z jakichś nieprawidłowości rozwojowych?
Przyczyn schizofrenii jest wiele. Ja zawsze tak mówię, że żeby zachorować na schizofrenię, to trzeba się bardzo postarać. Spełnić bardzo dużo warunków. Podłoże jest biologiczne, jest też genetyczne, jest też społeczne. Czyli zobaczy pani, już mamy trzy. Jest też środowiskowe, ale też jest i psychologiczne. Czyli musimy spełnić wiele warunków, żeby zachorować na schizofrenię.
To znaczy, że człowiek nie radzi sobie z rzeczywistością i ucieka w jakiś wymyślony świat? Czy po prostu tak się zdarza? Są czynniki, które powodują i zdarzyło się?
Na pewno ten czynnik genetyczny jest bardzo znaczący. Na schizofrenię najbardziej są narażone osoby, u których w rodzinie pierwszego stopnia rozpoznano schizofrenię. Natomiast ta podatność genetyczna na zachorowania nie jest jedynym czynnikiem. Czyli można mieć tą podatność genetyczną, ale wcale nie trzeba zachorować. Bardzo ważne jest środowisko, bardzo ważna jest rodzina, w której się dziecko wychowuje. Ponieważ rozwój choroby zależy od wielu czynników, nie od tylko tego genetycznego, biologicznego, ale też od psychologicznego, od rodzinnego, od środowiskowego, tak w czym przebywa, w czym funkcjonuje. To nie jest tak, że się to dzieje z dnia na dzień. To jest choroba, która bardzo wolny ma przebieg rozwoju.
Kiedy się zacząć martwić o swoją bliską osobę, albo kiedy zacząć się martwić o siebie?
Ja myślę, że taką podstawą, jakimś takim znakiem, to jest po prostu zmiana zachowań. Na przykład izolacja, wycofywanie się z pełnionych wcześniej ról. I nie tylko ról zawodowych, ale ról rodzinnych. Więc to, co jest ważne, to reagować w momencie, kiedy widzimy zmianę dotychczasowego zachowania osoby.
A sama osoba popadająca w schizofrenię jest w stanie odczuć, że coś jest nie w porządku?
To jest bardzo trudne, bo jakby wtedy nie ma w ogóle krytycyzmu wobec swoich własnych zachowań. Te objawy początkowe polegają na tym, że jakby osoba nie widzi tego, że to nie świat, tylko to ona się zmienia. To, co może rodzina robić, to dawać informacje zwrotne na temat zachowywania, które no często też mogą rzeczywiście powodować w osobie jeszcze większą izolację i odsuwanie się od rodziny, ale to jest jedyne to, co rodzina może robić.
To w takim razie jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ pytając osobę, która inaczej się zachowuje, bądź pouczając, nie zachowuj się tak, powodujemy jeszcze większy problem.
Pouczanie akurat to w każdej relacji nie do końca dobry daje rezultat, bo budzi bardzo dużo frustracji i budzi dużo złości, gniewu u osób, które pouczamy. Myślę, że po prostu to, co może zrobić rodzina, jeżeli chodzi o osobę chorą psychicznie na schizofrenię, to jest być. Być, urealniać, urzeczywistniać, mówić, jak to wygląda z jej perspektywy. I to jedyne, co może robić rodzina, to właśnie w ten sposób pomagać, nie naciskając. To, co jest ważne, to żeby to było bez żadnej presji. Bo to, co powoduje izolację i wycofanie się z relacji, to presja, to jest złość, to jest frustracja. Więc my nie możemy dopuścić do tego, żeby ta relacja się zerwała pomiędzy nami a osobą, która jest chora. Czyli to, co jest ważne dla rodziny czy dla osób, które towarzyszą takim osobom w życiu, to jakby cierpliwość, otwartość, szczerość, autentyczność, obecność emocjonalna. To są te rzeczy, które ta osoba wtedy potrzebuje. I czekać na to, bo to jest ta cierpliwość, żeby czekać na to, a rzeczywiście ta decyzja osoby przyjdzie sama, jeżeli chodzi o staranie się o jakąś pomoc, czy sięganie po jakąś pomoc. Ale mam takie poczucie z doświadczenia też po 20 kilku latach pracy z osobami chorymi na schizofrenię. Wiem, że to, co jest im potrzebne, to im potrzebna jest przestrzeń i na pewno nasza obecność, czyli obecność ludzi zdrowych i mówienie o tym, co się dzieje w ich życiu. Trochę obserwowanie i mówienie o tym, co się dzieje. Z perspektywy naszej oczywiście, nie ich.
Jak to jest z tym udzielaniem czy otrzymywaniem już pomocy fachowej? Tutaj trzeba czekać i tylko czekać, aż stan będzie tak dramatyczny, że osoba sama uzna, że nie radzi sobie.
Często tak jest, że to czekanie powoduje no niestety leczenie w warunkach szpitalnych i jakiś przymus też. Natomiast sobie tak myślę, że to, co my jako osoby zdrowe możemy zrobić, to jakby namawiać osoby do konsultacji psychologicznych na początku, bo to zupełnie inaczej brzmi niż konsultacji psychiatrycznej. To, co my możemy zrobić, to współpracować z tymi osobami. Ja bym powiedziała, że może jakby rzeczywiście cierpliwość jest ważna, ale próbować przekonywać osoby do korzystania z pomocy i psychologa, i terapeuty, i też z pomocy psychiatry. Jaki efekt będzie tego, to jakby nie wiadomo. Natomiast jakby myślę, że trzeba być zawsze dobrej myśli. I to jest bardzo ważne, bo ważne jest też nasze nastawienie osób, które są obok tych osób, które cierpią na tą trudną i ciężką chorobę.
Już mamy ten moment, kiedy jest diagnoza. Jak się z tym pogodzić i co robić? Wiadomo, że na początku jest to leczenie farmakologiczne.
No przede wszystkim, bo potrzebna jest współpraca z psychiatrą i terapia farmakologiczna na pewno. Natomiast godzenie się jest procesem. Czasem ten proces trwa bardzo długo, bo trwa kilka lat. Czasem rzeczywiście jakby w wyniku różnych zdarzeń następuje dużo szybciej. W czasie procesu godzenia się przechodzimy przez różne etapy i wściekłości, i złości, i żalu, i smutku. I to jest też bardzo naturalne. Ważne jest też w tym wszystkim, żeby mieć i nie zapominać o kontakcie z psychoterapeutą. Zawsze warunki, które powinny być zaspokojone do dobrego albo pełnego życia u osoby, która doświadczyła psychozy, bo jakby to nie musi być tak, że to jest powielane, że jak to się będzie powtarzało, te nawroty choroby, Może być tak, że to był jeden epizod choroby i więcej on nigdy nie wróci. Jeżeli jest rzeczywiście wsparcie farmakologiczne, czyli leczenie, jeżeli jest wsparcie psychoterapeutyczne i jeżeli jest też wsparcie ze strony rodziny i ze strony środowiska. Trochę też warunkiem jest intelekt. Czym wyższy jest intelekt, tym jest łatwiej osobie zrozumieć cały proces, który się toczy w nim.
Czyli samoświadomość.
Dokładnie tak. To jest coś, co jest też bardzo ważne. Natomiast schizofrenia jest chorobą uleczalną. 25% osób, które doświadczyła psychozy bądź rzeczywiście schizofrenii, jest w stanie zupełnie z tego wyjść, jeżeli ma zagwarantowane wszystkie te formy wsparcia, o których powiedziałam, czyli farmakoterapia, psychoterapia i wsparcie ze strony środowiska i rodziny.
Co to jest psychoza?
To jest ten objaw pozytywny schizofrenii i on najczęściej pojawia się w schizofrenii paranoidalnej. Psychoza to jest omam, psychoza to jest urojenie, psychoza to jest odrealnienie. Czyli taki stan, kiedy w naszym życiu toczy się coś, co tak naprawdę nie istnieje. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale ma wymiar emocjonalny taki, jak jest w naszym życiu realnym i rzeczywistym. Czyli może to wynikać z tego, że mam dużo złości, dużo frustracji, że byłem do czegoś kiedyś zmuszany, że jakby nie mam poczucia wpływu na swoje życie i treść emocjonalna może być bardzo podobna do tego, w czym ja funkcjonuję. Natomiast mój organizm sobie w ten sposób radzi, wyrzucając to poprzez ten takie urojenie i omamy. To jest jakaś informacja też dla mnie, a tak samo jest to informacja dla mojego psychoterapeuty czy też dla mojego psychiatry. Co się dzieje w moim życiu? One mają swój sens i zawsze mają sens w naszym realnym i rzeczywistym świecie psychozy.
Czyli możemy sobie wyobrażać, że znajdujemy się wśród ludzi, wśród których się nie znajdujemy, albo to, że ktoś nas prześladuje, kiedy wcale nas nikt nie prześladuje.
Mogę przytoczyć jedną z takich urojeń jednej z naszych podopiecznych, która też ma odniesienie do filmu Piękny umysł, bo w tym filmie o sławnym nobliście, który też cierpiał na tą chorobę. I to jest bardzo ważne, że schizofrenia nie uniemożliwiła jemu zdobycie Nobla. A wręcz przeciwnie, czyli z tą schizofrenią też można normalnie funkcjonować i osiągać sukcesy. W filmie główny bohater miał świat taki nierealny, związany z jego przyjacielem, później z przyjaciela siostrzenicą, których tak naprawdę nie było. Później z całym takim świadkiem FBI, CIA. Natomiast jedna z naszych podopiecznych też miała podobny świat swój w psychozy. To były trzy osoby, które były w jej domu, które nie chciały jej opuścić. W momencie nawrotu choroby zawsze się pojawiały w jej życiu.
Czy te urojenia zawsze są negatywne?
Nie, ponieważ można mieć w związku z tym bardzo dużo siły w sobie. Czyli one mogą mieć taki wymiar też pozytywny, że mogę mieć poczucie tego, że nic mnie nie ogranicza, że mogę dzisiaj zrobić wszystko, że mogę podjąć każdą decyzję, dokonać każdego wyboru. Czyli jak można było powiedzieć, że też osoby w psychozie czują się wolne. Psychoza daje poczucie nie tylko lęku, ale też wolności. Natomiast i w jednym, i w drugim przypadku nie jest to realny i rzeczywisty świat.
Jak żyć z osobą chorą na schizofrenię i czy to jest możliwe?
Oczywiście, że to jest możliwe. To, co jest potrzebne dla osób ze schizofrenią, to jest dobra miłość. To, co jest tak naprawdę potrzebne każdemu człowiekowi. Czyli obecność emocjonalna, autentyczność nasza, nasza szczerość wobec nich. Jest potrzebna współpraca i empatia. Jak to mamy, to życie z osobą chorą na schizofrenię może nie jest zbyt łatwym życiem, ale może być życiem ku zdrowiu, ku normalności, ku takiemu związkowi z realnym i z rzeczywistym światem.
Osoby chore na schizofrenię, przynajmniej tak się mówi, mają skłonność do uzależnień.
Osoby ze schizofrenią mają trudność w regulowaniu swoich emocji. I jednym ze sposobów regulowania swoich emocji jest alkohol, jest zwiększona dawka leków czy narkotyki. To jest trochę tak, że jakby osoba, która wcześniej miała doświadczenie na przykład z narkotykami, to jest kolejny jakiś tam czynnik, który może spowodować szybsze uaktywnienie się choroby takiej, jaką jest schizofrenia czy psychoza. Natomiast Nie do końca się z tym zgadzam, żeby to były osoby, które mają większe tendencje do uzależnień niż my jako osoby zdrowe. W większości z nas nikt nie uczy, jak regulować emocje. Często nie rozumieją tego i nie wiedzą, jak to robić nasi rodzice. Z tego też względu my nie mamy czego powielać i rzeczywiście możemy wejść wtedy na drogę uzależnienia albo na drogę radzenia sobie tak z emocjami poprzez picie bądź nadużywanie jakoś środków psychoaktywnych.
Czy możemy w ogóle przeciwdziałać schizofrenii, jeżeli wiemy, że w rodzinie są skłonności?
Jest coś takiego jak profilaktyka zdrowia psychicznego. Genów nie zmienimy, biologii swojej nie zmienimy. My jako dorośli możemy zmienić środowisko, w którym żyją i funkcjonują nasze dzieci. Jesteśmy w stanie szkolić się, czytać, dowiadywać się więcej, co jest potrzebne naszemu dziecku, żeby miało prawidłowy rozwój. I to my jako rodzice możemy zrobić. Natomiast dziecko, które się wychowuje już w trudnych warunkach i jeszcze obciążone jest genetycznie, no trudno mówić o jakiejkolwiek profilaktyce zdrowia psychicznego. Może ono dopiero wtedy, kiedy jest już dorosłe, dokonać pewnego wyboru. Czy idzie do psychologa, wiedząc o tym, że ma taki ogromny bagaż genetyczny i że prawdopodobieństwo tego, że kiedyś może to też jego spotkać, nawet to nie chodzi o schizofrenię, ale o taką chorobę psychiczną, która też jest trudna i za chwilę będzie biła rekordy, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, to jest depresja. Więc to, co mogę zrobić, to szukać pomocy i rozwijać swoją świadomość, swoich własnych emocji, swoich własnych potrzeb. A to mogę zrobić tylko i wyłącznie w warunkach gabinetu psychoterapeutycznego. Więc to mogę zrobić. Możemy rzeczywiście próbować znaleźć balans pomiędzy działaniami i zadaniami, a odpoczynkiem. Jak funkcjonujemy w takim samym długim czasie, tak samo potrzebujemy długo odpoczywać i to nie jest forma tylko i wyłącznie snu, ale relaksu, sportu, spotkania ze znajomymi, rozmowy. To jest bardzo potrzebne do tego, żeby funkcjonować i się utrzymywać.
I z czym mamy teraz problem?
I z czym mamy teraz bardzo duży problem. Natomiast jeżeli nie mogę iść dzisiaj na siłownię, jeżeli nie mogę iść dzisiaj na basen, co kiedyś sprawiało mi bardzo dużo przyjemności, to mogę iść dzisiaj do lasu na spacer, to mogę iść dzisiaj pobiegać, to mogę wsiąść na rower i też to zrobić sobie, pojeździć na tym rowerze. To na pewno, jeżeli nie mogę się spotkać z ludźmi twarzą w twarz, fizycznie, to mogę to zrobić online i to też ma taki sam efekt. Dzielić się swoimi emocjami, dzielić się swoimi problemami. Z ludźmi, którym ufamy. Też to, co jest bardzo ważne, to, żeby żyć w autentyczności i szczerości tego, co się w moim życiu dzieje.
Naszym gościem była pani Magdalena Piekara, terapeuta ze Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku. Ja dziękuję już za uwagę i do usłyszenia za tydzień.